Poranny gość Radia Zachód.
Grzegorz Maćkowiak, sekretarz wojewódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości, jest moim państwa gościem. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
1 lutego rozpoczął pan kadencję regionalnego pełnomocnika sekretarza wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości. Jak widać, PiS stawia na młode pokolenie. Jaka rola jest przypisana do pana funkcji? Szefostwo PiS potrzebuje większej kontroli nad tym, co dzieje się w województwach, czy ma to być impuls do działania dla lokalnych struktur?
Myślę, że bardziej impuls do działania, to znaczy przede wszystkim też zintensyfikowanie działań w samym terenie, też koordynacja, większa koordynacja między tym, co się dzieje w województwie, w strukturach wojewódzkich, z tym, co, czego oczekuje też od nas centrala partii. No ale myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Wiadomo, że to przez pandemię też liczba też kontaktów, spotkań w ramach struktury też spadła. No to wynik jakby czynnik obiektywny, prawda? To też jest ważne, żeby jak będziemy też wychodzić z pandemii, żeby też nasza formacja przedstawiła się po prostu na takie większe działanie.
Czyli ma być pan takimi oczami i uszami kierownictwa w terenie?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, to chodzi o koordynację tak naprawdę, żeby była ona większa, szybsza, żeby można było te cele i te zadania, które są nam zlecane, bo zawsze tak było, po prostu realizować szybciej.
Rozumiem, że ta funkcja ruszyła. Kadencja ile trwa?
Znaczy nie ma czegoś takiego jak kadencja, także to jest na zasadzie takie po prostu, że jeżeli jest zaufanie, jest tutaj to przypisanie, to wtedy tą funkcję się po prostu sprawuje, także po prostu w zależności od oceny danej osoby i tego, co robi.
A pytanie, czy zaufanie, o którym pan mówi, utracił pan Kościński wczoraj? Kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji z kierowania Ministerstwem Finansów. Musiało do tego dojść?
No, fala negatywnych komentarzy i też prawdziwe jakby też sytuacje, które działy się w związku niestety z niektórymi mankamentami dotyczącym podatkowych kwestii, jeżeli chodzi o Polski Ład. Przypominam sobie, bo też warto to powiedzieć, Polski Ład to nie tylko kwestie podatkowe, to także potężne inwestycje w infrastrukturę, potężne inwestycje w rozwój Polski, także to jest ten komponent podatkowy. No i tu rzeczywiście dymisja ministra finansów, takie też było oczekiwanie, żeby jakby też pokazać, że rozumiemy, że są pewne błędy i trzeba je poprawić. Jest ta dymisja, teraz rozumiem, będą szybkie prace nad poprawą tego systemu.
To oczywiście właśnie, trudne, bo system będzie poprawiony, czy zbudowany jeszcze raz od nowa ten pomysł na tak, że to by Polacy mieli, ta średnia klasa miała pensje wyższe, czy bez zmian?
Nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, bo to przed nowym ministrem finansów ta odpowiedź. Natomiast na pewno poprawa tego systemu, i tak jak powiedziałem, jest to trudne, dlatego że mam rok podatkowy, tak? A też przepisy mówią jasno, że jeżeli rok podatkowy się zaczyna, to modyfikacje czy te zmiany są mocno ograniczone. Natomiast na pewno poprawa tego jest absolutnie kluczowym elementem i tutaj jakby Prawo i Sprawiedliwość i rząd do tego podchodzi bardzo odpowiedzialnie i my rozumiemy i słyszymy te głosy, tak? I zresztą zawsze prowadzić, tak się zachowuje. Jeżeli jakiś błąd się pojawi, to my próbujemy go naprawić, a nie brniemy, tak jak Platforma Obywatelska, często dalej w jakieś dziwne sytuacje.
A no właśnie, to zapytam pana, czy w kategorii poprawy błędu można rozpatrywać także działania zarządu województwa lubuskiego dotyczącego przeniesienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Zarząd województwa przeprowadził konsultacje, zakończyły się 5 lutego, o czym napisano na stronie lubuskie.pl, stronie województwa lubuskiego. Do wczoraj wpłynęło 6 stanowisk negatywnych w tej sprawie, w tym na przykład zarządu powiatu zielonogórskiego, pozytywnych, czyli popierających działania zarządu o przeniesieniu szkoły do Sulechowa, zarządu powiatu zielonogórskiego, na przykład burmistrz Sulechowa jest za, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników szpitala uniwersyteckiego, jedno stanowisko przeciw to Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale zarząd województwa zdaje się nie zauważać sprzeciwu Solidarności, kadry pedagogicznej, medyka, uczniów, absolwentów, czy nawet apelu Rady Miasta Zielona Góra, by nie przenosić medyka do Sulechowa. Myśli pan, że zarząd województwa zreflektuje się, przemyśli sprawę, czy to już jest postanowione, to przeniesienie szkoły do Sulechowa?
myślę, że się nie zreflektuje, bo Platforma Obywatelska bardzo często, bardzo rzadko się reflektuje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek błędy, które popełnia. To jest ewidentny błąd. Zresztą szarża radnego Ciemnoczowskiego tylko tego dowodzi, który zaatakował tutaj między innymi radnego Kościka, radną Ronowicz, a tak naprawdę to on powinien się uderzyć też się w piersi, zarabiał olbrzymie pieniądze w szpitalu, tak naprawdę nie wiadomo za co. To też jest ciekawe, prawda, że to ta osoba akurat stoi z twarzą jakby tego pomysłu.
No jest specjalistą do spraw rozwoju, może ten rozwój ma być poprzez przejęcie.
No właśnie ten rozwój polega na tym między innymi, że za kilkadziesiąt milionów złotych chcą budować pałac dla pani marszałek i pewnie dla siebie pan radny też by chciał, a w zamian za to gotują pracownikom i kadrze i wszystkim ludziom, którzy są związanym z medykiem, przenosiny do Sulechowa, jak to pan radny twierdzi, w 7 minut. Pytanie, z jakiego miejsca on jechał, bo to jeżeli jechał samą S3, to jest może i możliwe. Natomiast jeżeli wyjeżdżałby w korkach z centrum miasta, to nie wiem, czy by mu zajęło to 7 minut, więc mam nadzieję, że sobie to też przeliczy jeszcze raz dokładnie. Natomiast jakby do faktów, no jeżeli mamy taką sytuację, że medyk otrzymał i zrealizował za 3,5 miliona złotych potężną dotację, która miała poprawić też możliwości tej szkoły, tego budynku. I teraz nagle, przepraszam bardzo, ma być przeniesiony w imię czego? Bo nie ma budynków dla administracji? No to jest pierwszy pomysł. Proszę bardzo, zamiast pałacu do pani marszałek i pana radnego Ciemnoczołowskiego, warto się pochylić nad tym i przygotować właśnie może za te pieniądze, może za inne, właśnie budynki administracyjne dla tych nowych potrzeb, które się pojawiły.
W uchwale intencyjnej czytaliśmy, że to chodziło o szkołę, o poprawienie jej warunków kształcenia i jakości kształcenia, także dla kadry pedagogicznej i uczniów, ale z drugiej strony teraz słyszymy o tym, że nagle, no właśnie, czy to nagle ten problem się pojawił, że budynki, które ponoć niszczeją i są już do wyburzenia, administracyjne szpitala w Zielonej Górze, ten problem nagle pojawił się, trochę to dziwne.
To bardzo dziwne, niezrozumiałe. Jak powiedziałem, kadra jest zaniepokojona. Pracownicy są zaniepokojeni. Zaniepokojeni są też słuchacze. No, ta szkoła ma pewną renomę, ma pewien dorobek duży. Zresztą nawet też trzeba pamiętać o tym, że właśnie potrzebujemy tych wszystkich specjalistów oddanych dziedzin medycznych, które właśnie medyk kształci, które mają też właśnie pomocniczy charakter dla lekarzy, czy też dla szpitala. I to wszystko jest potrzebne. I to potrzebne jest tutaj, w Zielonej Górze. Natomiast przenosiny, zmiany, no niektórzy twierdzą, że chodzi o likwidację. No więc jakby tutaj, no niestety, no zagrożenie jest duże, jest to niezrozumiałe. Tak jak powiedziałem, olbrzymie pieniądze zostały zainwestowane właśnie w poprawę zdolności, możliwości medyka. A teraz nagle mówi się, że będzie jeszcze większa poprawa. No to takie właśnie platforma działa w ten sposób. Właśnie tak, że jakby nie patrzy na ten pieniądz publiczny, który został wydany, tylko po prostu oni będą raz po prostu przenosić sobie do Sulechowa, a może za 2 lata powiedzą, że będą przenosić nie do Siebodzina, gdziekolwiek. No dziwna to sytuacja.
No i sporo kontrowersji, nie tylko sprawa medyka w Zielonej Górze na ostatniej sesji Rady Miasta wywołała, ale także sprawa kąpieliska w Ochli. Ono ma być z prawdziwego starzenia, dostało już promesę, informację o tym, że dostanie dofinansowanie z Polskiego Ładu. Tymczasem po otwarciu ofert okazało się, że będzie to duży koszt. Miasto mówi o 72 milionach złotych za takie kąpielisko bez VAT. No i pytanie, czy podnosiło te wnioski Platforma Obywatelska w Radzie Miasta, że przetarg za drogi, że trzeba go powtórzyć. Te argumenty, które mówią za tym, że to będzie zbyt droga inwestycja i robiona też bez planów, bo przypomnijmy, ten, który będzie wykonywał Ochle, będzie to robił w systemie zaprojektuj i wybuduj. Słuszne argumenty?
Chciałem powiedzieć o trochę bałamutne, dlatego że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że mieszkańcy Zielonej Góry od dawna oczekują, że będziemy mieli prawdziwe kąpielisko z prawdziwego zdarzenia, które będzie w Zielonej Górze. Po prostu mamy tam akurat ten region wokół Ochli. Była kiedyś Ochla Dzika, dzika już trochę nie jest. Mamy po drugiej stronie w opłakanym stanie to kąpielisko, które ma być właśnie modernizowane i to jest potrzebne. Oczywiście kwota jest duża i to jakby też wiadomo, że będzie obciążać budżet, no bo dofinansowanie z Polskiego Ładu było mniejsze. Natomiast ja bym odpowiedział w ten sposób. prezydent Kubicki i jego administracja no bierze odpowiedzialność za tą inwestycję. Jeżeli ona się nie uda, no to wiadomo, że wtedy na pewno będą głosy krytyczne. Natomiast jeżeli się uda, no to Zielonogórzanie będą mieli bardzo super nowoczesny obiekt, dzięki któremu będą w, nie wiem, w 10, 15, 20 minut dowolnego miejsca w Zielonej Górze mogli przyjechać na super kąpielisko i z dziećmi, i z rodzinami tam spędzać wolny czas. No myślę, że to jest duża korzyść dla miasta Zielonej Góry.
A to mówił Grzegorz Maćkowiak, sekretarz wojewódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.